Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Filip Gryko, szef Klubu Radnych Zielona Razem. Dzień dobry.
Witam Państwa.
I porozmawiamy sobie na początek o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, bo można było powiedzieć, że niemalże prosto z Warszawy przyjeżdża Pan do studia. Tam rozmowy owocne z Jerzym Owsiakiem, z fundacją na temat tego, jak będzie wyglądał finał, a będzie się działo tak, jak jeszcze do tej pory się nie działo, można śmiało powiedzieć, w Zielonej Górze, chociażby ze względu na obecność stacji TVN.
Znaczy tak, już w tamtym roku TVN był, ale
krótkie wejście
to były dopiero takie początki, tak? Wiadomo, że to po raz pierwszy TVN nagrywał Orkiestrę Świątecznej Pomocy w ten sposób, że obsługiwał tak naprawdę. W tym roku kontynuacja z rozwinięciem, czyli 3 anteny, dodatkowo kilkanaście wejść. Zobaczymy, ile będzie z tego Zielonej Góry. Jesteśmy na etapie dogadywania już szczegółów.
Myślę, że nie ukrywajmy, że tych miast w Polsce, w których kamery telewizyjne będą obecne w stacji TVN, bo oni transmitują.
Jest 9 miast, w których będą, bo jest 1600 ponad sztabów. 60 parę miast zgłaszało swoją chęć jakby zaproszenia wozów transmisyjnych TVN-u. Każdy z nas pokazywał swoje atrakcje, co będzie robione i z tych 60 paru propozycji Jurek wybrał osobiście 9 i w tym jest Zielona Góra. W tym są takie miasta jak Rzeszów, Kraków, Poznań,
Warszawa,
oczywiście. I oczywiście Warszawa. Także raczej to są większe miasta, plus Sosnowca od nas. Także myślę, że...
Ślązacy mówią, że nie ma takiego miasta Sosnowca.
No, nie znają. Nie, no w każdym razie jest to jakieś wyróżnienie dla nas i musimy się postarać jak najbardziej.
No zdecydowanie jest to wyróżnienie i też dobrze, że Zielona Góra będzie mogła się pokazać, a będzie co pokazywać, bo tegoroczny finał mam wrażenie, że też zapowiada się bardziej z przytupem, jeśli można użyć takiego języka. No są gwiazdy, tak?
Będą są koncerty. Są gwiazdy ogólnopolskie, znane osoby, można powiedzieć też celebryci i to jest ważne i to przyciąga ludzi. Mamy dość duży odzew już na Facebooku, gdzie widać, że nie tylko Zielonogórzanie, ale także okoliczne miejscowości i powiaty przyjadą do Zielonej Góry, a czym więcej ludzi przyjedzie, tym większa możliwość zebrania większej kwoty dla fundacji.
O to wszystkim chodzi. A z wolontariuszami macie już temat zamknięty, czy jeszcze można się zgłaszać?
Praktycznie dzisiaj zamykamy. Wczoraj było ostatnie miejsce. Mamy około 350 wolontariuszy. Jakbyśmy jeszcze troszkę pozbierali, to jeszcze są chętni, ale już jest duże ciśnienie, żeby zamykać, ponieważ już fundacja przygotowuje identyfikatory i wszystkie pozostałe kwity i dzisiaj muszę podpisać i wysłać do Warszawy dokumenty i cieszymy się, że tak szybko jest sprawnie to poszło, bo myślę, że nie spodziewaliśmy się. W tym roku nowość można było się rejestrować przez internet i myślę, że 2/3 osób zarejestrowało się przez internet. No to dla nas duże ułatwienie, tak, w wprowadzenie takiej innowacji.
Dużo dzieciaków, takich, które z pozwoleniami rodziców.
Tak, szkolna, gimnazjalna, teraz można powiedzieć, ponieważ to gimnazja jeszcze tam lekko funkcjonuje, ale to jest ten wiek taki jakby gimnazjów. Trochę mniej liceów i troszkę więcej dorosłych, a raczej jako opiekunowie dzieci się pozgłaszali. Plus ci, co zwykle są wolontariusze, którzy są od samego początku z nami, czyli 26 finał, także są takie osoby i to fajne i ciekawe.
Jakieś niespodzianki przewidujecie, o których jeszcze nie było mowy, bo dawkujecie te informacje, tak?
Znaczy na razie tylko mówimy o gwiazdach. W przyszłym tygodniu przedstawimy plan tego, co będzie się działo na małej scenie i później następne atrakcje, kto będzie dołączał do orkiestry, kolejne spotkania ze sponsorami też trwają, także to wszystko się powoli gdzieś tam zamyka. Co tydzień coś nowego na pewno będzie się pojawiało, bo też my dogrywamy, to nie jest tak, że my tam specjalnie to otrzymamy, ale my też nie możemy niektórych rzeczy powiedzieć, dopóki nie jesteśmy pewni, że to się uda, bo to nie są łatwe rzeczy, bo dużo osób robi wiele rzeczy za darmo, a wtedy
a
trzeba delikatnie
towarzyszące rozmawiać. Zgłaszają się do was tak, ludzie, mówiąc o tym, że w dniu finału zazwyczaj byli jacyś tam motocykliści, jakieś inne grupy.
To już nie jest jakby jakoś można powiedzieć tajemnicą, że tego dnia będzie też taki event, jak rok temu, ale jeszcze większy, jeszcze bardziej nadmuchany, czyli indoor cycling, czyli pedałowanie na rowerkach w CRS-ie, czyli same miejsce przyciągnie dużo ludzi. Rok temu to było chyba bodajże na Urszuli, a tym razem będzie na większej hali, bo jest więcej chętnych. Wiem, że ludzie przyjeżdżają z połowy Polski. Wszyscy ci zapaleńcy indoor cyclingu.
Będzie no, myślę, że tam trochę trzeba się napedałować.
Tak, będzie około 500 rowerów. To proszę wyobrazić, 500 rowerów i w trakcie tej imprezy będą dodatkowe jeszcze imprezy sportowe. Do tego też to, co Radek wczoraj opowiadał, Brodzik.
Bieg
policzny z cukrzycą. Także wszystko koło CRS-u to sportowe, plus dodatkowe atrakcje i to już możemy powiedzieć i zdradzić. Tak? Co więcej, będziemy na bieżąco informować.
A cała reszta oczywiście będzie odbywać się na deptaku.
Na co zbieramy, bo też tam Jurek nas natknął troszeczkę informacjami dokładnie na co te pieniądze mają trafić. Chodzi tu o noworodki, z racji tego, że są jakby, bo ja się na tym dobrze nie znam, mam dziecko, ale nie jestem specjalistą. Jurek tam tłumaczył, że są jakby trzy kategorie, kategoryzuje się jakby ciąże i jest ta normalna ciąża, to jest tak zwana jedynka, dwójka, trójka to są patologia ciąży, czyli ciąże zagrożone wcześniaki. I chodzi o jedynkę, czyli o te zwykłe noworodki. Temat dotyczy tego, że są takie przypadki, jest ich bardzo wiele, że w trakcie ciąży wszystko jest w porządku, ale w trakcie porodu coś się wydarzy, nie tak, wynikają komplikacje. I wtedy trzeba to dziecko zbadać szybko i przewieźć na dwójkę bądź na trójkę, gdzie jest pełny osprzęt. I chodzi o zapewnienie pełnej jakby obsługi w trakcie tego przewożenia i pierwszych badań między tą dwójką i trójką.
Usprawnić reakcję.
Między innymi Robert Górski, jako tu lekarz, mój kolega radny, poinformowałem, że chodzi o takie mobilne inkubatory też między innymi. Dużo pieniędzy to kosztuje i to chodzi o to, żeby dziecko nie zmarzło, żeby mu się nic nie stało w trakcie przewożenia z jednego oddziału na drugi oddział, czy na inną salę. I właśnie na takie rzeczy w tym roku zbieramy. To jest konkretny cel, żeby pomóc.
No i dobrze, jak dla dzieciaków jest jakaś pomoc, którą chętnie przyjmują wszystkie ośrodki szpitalne w całym naszym kraju, czego się nie da ukryć, sprzętu już jest
jeszcze
mnóstwo.
Jeszcze jest drugi taki delikatnie mniejszy cel, to jest Jurek też to osobiście wymyślił, to jest tak zwane leżanki czy leżaki, ponieważ nie każdy o tym wie, ale na każdym oddziale pediatrycznym, w każdym wojewódzkim i mniejszym też szpitalu powiatowym trzeba płacić, jak się przy dziecku swoim leży, za tak zwany leżak, czy za wynajęcie łóżka. I my chcemy takie leżaki dostarczyć po to, to są tysiące, dziesiątki tysięcy sztuk, po to, żeby właśnie nie trzeba było za to płacić. To jest taki leżaczek rozkładany dla rodzica i to też na to są pieniądze i środki zbierane. Także to są konkretne pomoce, konkretne cele, które Jurek gdzieś tam wyznacza i później w tysiącach sztuk zakupuje i przekazuje dla szpitala.
Do stycznia jeszcze pewnie mnóstwo informacji na ten temat padnie. Myślę, tak, że nie znajdziemy osób takich, które nie będą wiedziały, na co zbiera Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zamknijmy ten temat, przenieśmy się na ulicę Zielonej Góry. Bohaterów Westerplatte. Gotowa.
Tak.
Obejrzał pan?
Powiem szczerze, że jeszcze nie było czasu, bo więcej teraz w wyjazdach niż na miejscu. Ale już dochodzą do mnie pewne informacje i plusy, i minusy. Wiadomo, że opinie są różne, ale większość ludzi jest zadowolona. Podobają mi się te jasne kafle, ładne, nowoczesne, LED-owe oświetlenie. Wiadomo, że jeszcze jest parę niedoróbek. Mamy też pewien pomysł, który
nie
został...
Nie ma jeszcze odbioru takiego pełnego, technicznego.
Tak, wiadomo, więc... że chodzi o to, żeby puścić jak najszybciej ruch, ale z drugiej strony pewne rzeczy trzeba jeszcze dorobić. Z tego, co z Pawłem Urbańskim rozmawiałem, jeszcze zostaje nam jeden temat, który gdzieś tam odłożyliśmy sobie na bok, to jest zagospodarowanie placu koło byłego Empiku. Tam kiedyś był postój taksówek. Tego, co wiem, teraz będzie on w ograniczonym zakresie i chodzi o to, że był tam jakaś koncepcja takiego parku, plan miejscowy pod to zmieniliśmy. Taki mini parczek dla matek z dziećmi, gdzie można było przycupnąć, usiąść sobie w okolicy przy jakiejś ładnej zieleni, przy paru ładnych drzewach w środku miasta posiedzieć i ten pomysł myślę, że będziemy robić w przyszłym roku.
No, czyli istnieje taka szansa, że jeszcze się zmieni nieco.
Tak, tak, także to nie jest jeszcze wszystko i rozmawiamy na ten temat z prezydentem. Są koncepcje, są gotowe projekty nawet, które trzeba byłoby wdrożyć.
Ciekawą rzecz powiedział, no, zachwycając się ulicą Westerplatte, Robert Bagiński, który na co dzień mieszka w Gorzowie, był u nas w studiu. On bywa w Zielonej Górze, ale mówił, że specjalnie się przyjechał. On zwraca uwagę na te inwestycje, które idą, mówiąc kolokwialnie, w Gorzowie i mówi, że nie spodziewał się takiego efektu wizualnego, że to wszystko naprawdę robi wrażenie. Często jest tak, że to trzeba przyjechać skądś, tak, albo posłuchać kogoś. Oczywiście, tak. Oczywiście, że my tego nie dostrzegamy. No, Robert nie zwrócił uwagi na przykład na barierki, tak? Może nawet nie zdawał sobie sprawy z tego, że wcześniej nie ich było. Nie było, natomiast ludzie zauważyli, że teraz pojawiły się barierki.
No, jedni, są, no, przeciwnicy jest oczywiście, jedni mówią, że szpecą, a drudzy mówią, że kwestie bezpieczeństwa są najważniejsze. I ja akurat jestem z tych
No wcześniej drugich. Były te czerwone łańcuchy, to też ludzie nie kojarzą tego, że one rzeczywiście tam, tak? Wisiały, dydały, były. No i przez taki łańcuch, powiem szczerze, łatwiej było komuś przeskoczyć, jak chciał sobie przebiec na drugą stronę ulicy, no przez barierkę będzie zdecydowanie trudniej. Ja pomyślałem o jednej rzeczy a propos tych barierek, że one mają jeszcze takie zastosowanie, o którym na pewno nie myślano przy okazji robienia planów. One się przydadzą na winobranie, po prostu, bo na winobranie i tak zawsze są rozkładane te
dodatkowe
płotki,
zabezpieczenia,
dodatkowe zabezpieczenia, a tak właściwie będziemy mieli już gotowe zabezpieczenie, to pewnie ucieszą się ci, którzy te płotki stawiają, wynajmują i tak dalej, i tak dalej. Zostawmy tą inwestycję. Ruszyła druga zresztą, to się też niektóre osoby zdziwiły, że w tym okresie, ale najwyraźniej jeszcze aura jest sprzyjająca. Mówię o placu przy Filharmonii. no to będzie wielka inwestycja i tam naprawdę bardzo dużo się zmieni. Tyle się mówiło o tym, że zakopano kiedyś tą fontannę, która tam była. Teraz wiemy, że będziemy mieli dwie nowe fontanny. W tym jedna będzie sceną.
No, multimedialna jedna będzie tak zwana nowoczesna.
Projekt wygląda imponująco.
Tak, wygrała to firma, która też na co dzień jest producentem, czy nawet wydobywa chyba kruszec granitowy, czy produkuje takie bloki. Z tego co wiem, zmieniliśmy jakby jako miasto samą nawierzchnię też na ten granit, także myślę, że będzie to dość interesujące, ładne i oryginalne, tak? Że nie będą jakieś zwykłe płyty chodnikowe, czy cokolwiek innego, czy polbruk. Także myślę, że jest fajne miejsce przede wszystkim, żeby to ożywić. Tam też zachęcam, jest billboardy też stoją, że można zobaczyć, jak to będzie mniej więcej wyglądało, że mieszkańcy wiedzieli. No i cieszy nas to, że to w końcu ruszyło.
No i będzie pomnik świętego Urbana. O tym też pewnie nie wszyscy patron wiedzą, kojarzą, wszyscy słyszą, że będzie, ale on będzie właśnie wpisany w tą inwestycję. Pomnik moim skromnym zdaniem imponujący, wyjątkowo.
Myślę, że jak ktoś przez dwa lata na przykład nie będzie w Zielonej Górze, ktoś z naszych znajomych,
to się mocno zdziwi,
ile się w mieście zmieni. Małym szoku może być tak naprawdę, bo też widać, są przeciwnicy zwolennicy jak zwykle, bo widać też choćby przy CRS-ie, ostatnio wycięto drzewa pod Agata Meble, pod Mercedesa, będzie też tam salon BMW, także też pod względem komercyjnym wiele się zmienia. Jeszcze mamy też byłą estradę, gdzie powstanie takie mini galeria ze sklepami, także też myślę, że im plus, tak. Także te powoli te wszystkie nieurodzaje i tematy się zmieniają w jakieś ciekawe inwestycje.
Jak pan myśli, jak będzie wyglądała sesja budżetowa? Będzie burzliwa, czy właściwie wszystko już jest przegadane, dogadane?
A myślę, że w większości będzie spokojna, bo też jest to okres przedświąteczny. Myślę,
no
że
i
na sprawa,
że budżet jest imponujący. No jeśli spojrzeć na liczby, że to jest
ciężko
miliard.
Ciężko krytykować.
Dla odmiany wczoraj województwo lubuskie przedstawiło projekt budżetu na przyszły rok i to jest niespełna 500 milionów, tak? Dla województwa, całego województwa lubuskiego, a z drugiej strony mamy Zieloną Górę, dwa razy większy budżet.
No, budżet jest potężny, jest dużo inwestycji, jest dużo pieniędzy unijnych i ciężko to raczej krytykować. To są jakieś tylko niuanse, kwestie jakichś drobnych sporów, myślę, politycznych, ale nie przewiduję jakiejś większej wojny. Wiadomo, że są osoby, które zawsze będą głosowały na nie, ale myślę, że większość zagłosuje za.
Myśli pan, że radni będą zgłaszać poprawki do tego budżetu?
Myślę, że to jest tak ciężki temat.
Właśnie o to chodzi, to jest bardzo trudny dokument.
Sama procedura, przede wszystkim to poprawkę trzeba zgłosić na komisji budżetu, z tego co się orientuję, później trzeba sprawdzić, czy jest możliwość i sfinansowania, tak, i przedstawienia źródła i dokładnych paragrafów, z którego miejsca, w które miejsce te środki przenieść. Wiem, że jest to możliwe, aczkolwiek nie każdy radny się tego podejmuje, a już na pewno, żeby to zrobić, to trzeba mieć jakąś większość, tak, żeby po prostu przegłosować.
No, na dzisiaj, jeśli wziąć pod uwagę to, że klub radnych Zielona Razem będzie raczej za budżetem, jeśli wziąć pod uwagę to, że radni Platformy Obywatelskiej też właściwie mówią, że będą za tym budżetem, no to można byłoby powiedzieć, że
myślę,
że jest po sprawie.
W większości, bo to też jest tak, że nie można tak mówić, że zawsze są na nie.
A nie, oczywiście, że nie są.
W niektórych tematach są na tak.
My też niejednokrotnie chwalą inwestycje, które są.
My też współpracujemy, też nie oszukujmy się, że akurat w przypadku tutaj wojewódzkiego PiS-u, prowadzimy program Mieszkanie Plus jako pierwsze z dwóch chyba miast w Polsce w ogóle, bo są dwa miasta, które już ruszyły z programem i między innymi to jest Zielona Góra, także widać, że to nie jest tak, że my jakąś wojnę prowadzimy. Tam, gdzie rzeczywiście ta wojna występuje, to się spieramy, ale tam, gdzie można współpracować, to jesteśmy otwarci, bo nie mamy tak naprawdę żadnych barw politycznych. Mamy jakieś poglądy swoje, bo wywodzimy się z lewicy. Nie wszyscy oczywiście z nas, ale i prezydent, na przykład ja, ale z drugiej strony nie upieramy się przez jakieś rozwiązania. Jeżeli to jest dobre dla miasta, to działamy, robimy to.
Jak się panu podobały nazwy ulic, które zmienił wojewoda? Czy podobają?
Szczerze, że jedna z nich na pewno jest nietrafiona, ta, która jest wręcz dla mnie śmieszna, ponieważ na Facebooku roztoczyła się jakaś dyskusja.
O ofiarach komunizmu mówimy?
Tak, mówimy o ofiarach, bo wiele osób zgłasza się do nas,
oczywiście,
mówi, że nie są ofiarami.
I nie chcą mieszkać przy takiej ulicy.
Dosłownie czują się obrażeni, także naprawdę można było, gdzieś tam słyszałem, że w Bydgoszczy oglądałem telewizję, widziałem to, że imienia Tomasza Goroba, to już chętnie bym widział, żeby zmieniać, jak już zmieniać to na
Tomasza
coś takiego.
Tomasza Goroba, który notabene dostał rentę od premier.
No, czyli widać, że można go gdzieś tam dodatkowo honorować.
Znaczy nie wiem, czy przeszłaby taka ulica w Zielonej Górze.
Nie, ale nie chodzi już o to, tylko chodzi, że po prostu, żeby nie wybierać takich nazw, które powodują jakiś sprzeciw polityczny, tak?
Co do Jagieły nikt nie będzie miał pretensji. No, zresztą Jagiełę też opiniowała dokładnie komisja przy Radzie Miasta 8 maja, 9 maja, to tam detal
bez
jest.
Bez problemu.
Ale no tyle, że ktoś będzie musiał pójść, wymienić dowód.
Ale trafisz taką nazwę, ja naprawdę zastanawiam się, czy wojewoda, czy to ktoś mu zaproponował, czy on to po prostu podpisał, czy to jest jego pomysł, bo to naprawdę jest polityczne. faktycznie nietrafione.
Powiem panu, że no, abstrahując od tego...
To jest takie kijmrowisko, powiem szczerze.
Od nazwy ofiar komunizmu, czy ulicy Solidarności, co do której pewnie nikt nie będzie miał żadnych pretensji, to czasami mam wrażenie, że pojawiają się urzędnicy na różnych szczeblach, w różnych instytucjach, którzy chcą zrobić taki wielki ukłon w stronę Warszawy i czasami rozpędzają się tym wszystkim.
Bardzo, bo szkodzą tak naprawdę. Szkodzą idei jakiejś tam, która jedni powiedzą, że jest słuszna, drudzy, że nie, ale chodzi o to, że po prostu nie iść z białego w czarne, albo z czarnego w białe, bo to znowu dla ludzi jest denerwujące, tak? Bo no, ktoś naprawdę się potrafi wkurzyć.
A inni tak? Mówią, że to takie modne teraz zrobiło się, podobnie jak wszystkie akcenty mocno patriotyczne. Nie wiem, czy już była ta akcja, czy będzie akcja wreszcie śledczym w Zielonej Górze. Będzie zbiórka krwi, super, bardzo dobrze, jeśli więźniowie mogą oddawać krew, natomiast hasło, które wymyślili dla tej akcji, no to jest mniej więcej coś jak ofiar komunizmu. No, czasami myślę, że ktoś się nie zastanawia nad tym.
Trzeba się dobrze zastanowić, jeżeli chodzi o ulicę, bo na tej ulicy ludzie muszą mieszkać przez najbliższe, nie wiem, 20, 30, 50 lat, albo jeszcze dłużej. I teraz nie pomaga, proszę wyobrazić, że idzie siedzieć do urzędu i ktoś się pyta, przy jakiej ulicy pan mieszka? I pan wpisuje pan ofiar komunizmu, a ktoś pyta się, gdzie, jaka ofiara, gdzie, no i że to się kojarzy tak śmiesznie, nie? Że
jest
takie żałosne, można powiedzieć.
Jest to dość dziwna nazwa. A te nazwy już muszą wejść?
Z tego, co my wiemy, to
teoretycznie
jest
można się
decyzja administracyjna.
Jeszcze.
Teraz pytanie, czy my zmienimy te tabliczki, bo już jeden z mieszkańców do mnie dzwonił, że on sobie nie wyobraża, żebyśmy zmienili tabliczkę. Jeżeli zmienimy, to on będzie protestował, a najlepiej to jeszcze chciałby tą starą tabliczkę dostać do domu, bo on tak się przyzwyczaił, że mieszka gdzieś na drugiej armii i jest sprzeciwny. Dziwię się temu, tak, że to głupia decyzja w tym akurat konkretnym przypadku. Ogólnie to można dyskutować, ale to jest akurat nietrafione.
Ale zaoszczędzili wojewoda i jego urzędnicy na pewno dyskusji w ratuszu, bo pamięta pan pewnie nie jeden spór o... Oczywiście, najbardziej burzliwe akcenty sesji, kiedy...
radny to był inny pomysł. Tak,
mi zawsze kojarzy się radny Robert Dovhan i ulica Michaela Jacksona. Pewnie byłaby to też taka ulica, która byłaby ewenementem i też nie wszystkim musiałaby się podobać.
Śmierci na pewno to mogłyby tam ciekawe eventy.
No ale pewnie też byliby tacy, którym nie do końca odpowiadałoby to, że mogą przy takiej ulicy mieszkać.
Spacerować z dzieckiem.
Na przykład spacerować z dzieckiem. No to są takie tematy, które nieco rozluźniają atmosferę, a ta sesja, którą będziemy mieli, będzie już też nosiła akcenty świąteczne, czy będziecie państwo jeszcze potem spotykać się?
Z tego, co wiem, to od razu będzie też po sesji będzie też jakaś...
Opłatek i wszystkie historie związane.
Także raczej to już jest taka ostateczna sesja przedświąteczna.
I wtedy też znikają. Tak było za każdym razem. Te wszystkie
jakieś właśnie, tak.
Właśnie spory, okazuje się, że można się dogadać.
Gdzieś tam każdy już myśli o rodzinie, o świętach, a nie o kolejnych kłótniach. Zresztą też to widać w takim dyskursie tym politycznym na arenie ogólnopolskiej, że też już te media trochę mniej trąbią o ustawach, o przepychankach w Sejmie czy pod Sejmem. Już
a i to jak wywołał pan temat ustaw na sam koniec, a jak się panu podoba projekt zmian w ordynacji wyborczej?
Ja myślę, że ogólnie poszło to w nie najgorszym kierunku, tak? Bo spodziewaliśmy się najgorszych rozwiązań. Pierwsze pomysły przecież były takie, żeby wstecz prezydenci nie mogli startować.
Prawo i Sprawiedliwość zrobiło tutaj bardzo duży krok w tył, jak nie dwa kroki.
Tak, ja myślę, że zrobili taki wymyk, tak to można powiedzieć nawet, czyli na początku rzucili takie informacje najbardziej radykalne, żeby sprawdzić jako papierek lakmusowy, jak zachowają się prezydenci, wójtowie, burmistrzowie.
Ta taktyka była stosowana.
Później troszkę wprowadzili projekt ustawy, który już był troszeczkę mniej taki inwazyjny, a na końcu wprowadzili zmiany, które praktycznie są zmianami kosmetycznymi, oprócz tego, że oczywiście jest o tym mowa, że prezydenci mogą być tylko i burmistrzowie, wójtowie dwie kadencje, ale licząc od czasu wprowadzenia ustawy.
No i kadencje mają być wydłużone, więc to też może, jeśli już się,
tak,
jeśli się ogranicza, to ten prezydent, który, bo często mówi się tak, wybiera się w danym mieście nowego prezydenta, on musi się najpierw nauczyć funkcjonowania urzędu.
Pierwsze 5 lat teraz to będzie jak zwykle jest nauka, a później już prowadzenie konkretnych inwestycji.
No i łącznie daje to 10 lat kadencji, to już jest taki czas, że naprawdę, no weźmy przykład Janusza Kubickiego, pokazuje, że przez 10 lat naprawdę można wiele zrobić w mieście.
Tak, 10 lat to są dobre lata i można powiedzieć, że to jest skuteczność rośnie w miarę jakby rządzenia. Czy ona później jest taka sama, czy ona gdzieś spada, czy jest jeszcze lepsza, to się okaże. Ja myślę, że to nie jest tak naprawdę szkodliwe, ale szkoda cały czas, że tylko dotyczy samorządowców, bo cały czas nam brakuje tego, że w Sejmie też powinna być taka zmiana, że 10 lat poseł i koniec, bo niektórzy tam siedzą od początku, od 89 roku.
Zasiedzieli się.
Zasiedzieli się, ja ich nie widzę osobiście w jakiejś innej roli, także rozumiem, że oni raczej nie chcą tego zmienić, bo nie wyobrażają sobie ich w pracy gdzieś w prywatnym przedsiębiorstwie.
No wie pan, że nie trzeba daleko szukać, popatrzmy po lokalnym podwórku. No mamy posłów, którzy już po kilkanaście lat są, albo po kilkanaście lat byli i tak się przyzwyczaili do posłowania, że w zasadzie mogliby śmiało mówić zawód poseł. Tak?
No niektórych się mówi, że nawet już nie są posłami, to uważają się za posłów i dalej jeżdżą limuzyną z kierowcą, mimo tego, że nie mają stanowiska i kierowcy. No to są już takie niuanse, no tak to bywa w życiu, tak, że jestem za tym, żeby jednak traktować wszystkich porówno i ta ustawa Unii nie jest najgorsza, tak? Ale jeszcze brakuje tego jednej zmiany.
No i jeszcze zobaczymy, co dokona się w Senacie, bo tego nie wiadomo, a tam tak na dobrą sprawę zawsze wszystko można wywrócić do góry nogami. Potem jest jeszcze prezydent, który też mógłby mieć jakieś swoje własne przemyślenia na temat tej ustawy. Pożyjemy, zobaczymy. Filip Gryko, szef Klubu Radnych Zielona. Razem dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.